rozdział 5. Trzeciego dnia pobytu w zamku York dowiedział się, że może przystąpić do pracy. Bear, który mu to zakomunikował, nie omieszkał dodać, że akta z Berlina jeszcze nie nadeszły. Miało to utrzymać go w niepewności. Pierwsze zadanie, jakie otrzymał od szefa zespołu kryptologów, polegało na segregowaniu depesz przechwytywanych przez stację nasłuchową, zlokalizowaną na zachód od Breslau. Musiał wybierać te, które pochodziły z radzieckich stacji radiowych, co mógł rozpoznać po charakterze szyfru. Przypominał sobie, że podobne zadania wykonywał kilka lat wcześniej, gdy tylko przeniesiono go do PERS-Z. Bez wątpienia nie po to oddelegowano go do Czochy. Zdawał sobie sprawę, że musiał tam działać inny zespół, dobrze ukryty przed światem zewnętrznym, do którego wciąż nie miał dostępu. Praca kryptologa nie polegała jedynie na wpatrywaniu się w kolumny cyfr i podejmowaniu prób znalezienia związków między nimi. W ten sposób nie udałoby się złamać żadnego poważniejszego szyfru. Kryptolog musiał być częścią zespołu korzystającego z osiągnięć wywiadu oraz pracy ludzi pozornie nie mających nic wspólnego z analizowaniem matematycznych zależności. W Dahlem, a nawet w Hirschbergu, kryptolodzy stanowili mniejszość grupy, wśród których najliczniejszy był zespół pastora Joachima Zieger-Rückera. Ci ludzie zbierali informacje z audycji radiowych, biuletynów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, doniesień ambasad z państw neutralnych, a nawet z gazet alianckich, które ze zrozumiałych względów docierały z dużym opóźnieniem. Wszystko po to, aby odpowiedzieć na przykład na pytanie kryptologa, kto o nazwisku zaczynającym się na W rozmawiał z kimś, kogo nazwisko kończy się na N, w miejscu, w którego nazwie występuje PO w miniony czwartek. Odpowiedź, której można było udzielić, na przykład czytając kronikę towarzyską angielskiego Timesa, mogła ułatwić odczytanie szyfrogramu. Szczególną pomocą dla kryptologów były maszyny liczące opracowane przez Hansa Georga Kruga, nauczyciela matematyki, który był geniuszem w segregowaniu dokumentów. Wynalazł system kodowania informacji w postaci perforowanych kart lub taśm, co pozwalało porównywać różne teksty pod względem częstotliwości występowania określonych znaków, ułożenia cyfr, częstotliwości ich powtarzania w określonych układach, a sukcesy kryptologów wynikały z analizy odpowiedniej liczby tekstów. York, gdy tylko pozwolono mu dotrzeć do innych stref zamku, spodziewał się spotkać ludzi, którzy w naturalny sposób powinni współpracować z kryptologami. Sądził, że uda mu się nawiązać rozmowę z tymi, którzy pracowali nad szyfrogramami. Pamiętał, że do Dahlem i do Hirschbergu każdego dnia w południe łącznik przywoził nowy materiał. Szyfrogramy przechwycone przez stację nasłuchową pod Breslau, stacje wojskowe lub pocztowy urząd telegraficzny. Tutaj nie zauważył tego ruchu. Zamek musiał być samowystarczalny. Wyglądało na to, że działały tu stacje nasłuchu radiowego przechwytujące wrogą korespondencję. Przynajmniej takie wrażenie odnosił po pierwszych trzech dniach. Jednakże w zamku ani w jego otoczeniu nie dostrzegł anten, które musiały górować nad okolicą. Uznał więc, że ustawiono je na wzgórzach w pewnej odległości, a sygnał stamtąd przesyłano podziemnym kablem. Wyszedł na niewielki placyk przed zamkowym wejściem, zastanawiając się, w jaki sposób będzie mógł dojechać do pobliskiego miasta. Oficer dyżurny, u którego musiał zameldować się przed opuszczeniem zamku, powiedział mu, że nie ma stałej komunikacji, ale często wysyłano samochody w tamtą stronę. Wystarczyło spytać kierowców. Ruszył więc w stronę samochodów, przygotowanych do odjazdu, gdy nagle dostrzegł dziewczynę, którą spotkał dwa dni wcześniej. Ubrana jak wtedy, w krótki kożuszek i bryczesy wsunięte w wysokie buty, szła w stronę Opla, zaparkowanego tuż przed wejściem.
— Czy nie wybiera się pani do Marklisy? — krzyknął w jej stronę.
Zatrzymała się, rozejrzała po placyku i po chwili dostrzegła Jorga. Uśmiechnęła się.
Tak jest, panie kapitanie, jadę, odpowiedziała, gdy do niej podszedł.
Cieszę się, że nie myli mnie pani z pułkownikiem Krebsem, uśmiechnął się.
Przepraszam za tamto nieporozumienie, byłam bardzo zdenerwowana. Jestem Anna Maria Solow.
Wydawało mu się, że na moment zawiesiła głos, jakby spodziewała się jakiejś jego reakcji. Ale zaraz podała mu rękę, którą York potrząsnął, nie wiedząc, czy nie powinien ucałować dłoni.
To ładne miasteczko 4 kilometry stąd. Jadę do apteki i do krawca. W samym rynku, więc pozna pan Marklisę. Choć jak słyszałam, pełno tam wojska.
Otworzył przed nią drzwi do dwuosobowego Opla. Był wyraźnie zadowolony z możliwości przejażdżki z dziewczyną, która podobała mu się coraz bardziej, choć zdawał sobie sprawę, że nie ma to większego sensu. Panna Maria prowadziła samochód lekko, nieco brawurowo. Być może przyjemność sprawiało jej uznanie, z jakim York kwitował płynne pokonywanie wąskich zakrętów, z których wiele pokrytych było śniegiem nawiewanym z pól.
Zaraz zwolnię, poinformowała go w pewnym momencie. Zaczną się posterunki kontrolne. Zawsze mnie zatrzymują, chociaż dobrze znają samochód mojego wuja.
Jakby na potwierdzenie tych słów, tuż za zakrętem dostrzegli żandarmów przy motocyklu. Tym wystarczył widok znajomej twarzy Anny Marii i munduru Yorka. Przyjrzeli im się przez szyby i nie sprawdzając dokumentów, pozwolili jechać dalej. Po co te wszystkie kontrole? Zdziwił się York.
W okolicach budują jakieś dziwne obiekty, przerwała hamując na widok kolejnego posterunku tuż przed wjazdem do miasteczka.
Tym razem żandarmi sprawdzili dokładnie ich dokumenty, a nawet odnotowali, o której godzinie wjechali do Marklisy. Brukowaną ulicą dojechali do rynku, gdzie Anna Maria zatrzymała samochód przy podcieniach, nad którymi widniały czarne litery o gotyckim kroju, tworzące napis Apotekę.
Czy pan jest śledzony? Zapytała niespodziewanie.
Mówi pani o tym czarnym wandererze, który teraz wjechał na rynek? York nie odwracał głowy. Zauważyłem go, tak jak pani przed zamkiem. Zapewne jechał za nami w takiej odległości, aby pani nie dostrzegła go w lusterku. Tamten przed zamkiem miał rejestrację Wehrmachtu i pierwsze cyfry 397.
Anna Maria wrzuciła bieg i ruszyła gwałtownie w poprzek rynku na spotkanie czarnego samochodu. Zatrzymała się przy chodniku, niemalże tuż przed jego maską. Ma pan dobre oko. Ten samochód ma rejestrację WH 39755.
Może też miał jakieś sprawy do załatwienia w Marklisie. Otworzył drzwi. Nie chciał komentować, że Globke wysłał za nim swoich ludzi. Zastanawiał się wielokrotnie, czy ta dziewczyna rzeczywiście jest siostrzenicą właściciela zamku, czy ich pierwsze spotkanie było przypadkowe, a propozycja podwiezienia do Marklisy i wykrycie śledzących go agentów szczere.
Może pan pozwiedzać miasteczko? Przed wojną było urocze. Lubiłam tu przyjeżdżać. Niewiele z tego uroku pozostało. Wskazała na kolumnę ciężarówek wyjeżdżających z drugiej strony rynku i okrążających ratusz. Niech pan zajrzy do hotelu pod Jeleniem i powoła się na mojego wuja. Dostanie pan prawdziwą kawę.
Spojrzał na nią uważnie, ale nie dostrzegł nic prowokującego ani w zachowaniu, ani w tonie jej wypowiedzi. I tak zamierzał obejść miejscowe restauracje, gdyż jak w większości niemieckich miasteczek w pobliżu frontu, na drzwiach lub tablicach ogłoszeń przy wejściu wieszano kartki z informacjami dla bliskich, którzy zawieruszyli się na wojennych drogach. Wszędzie, gdzie mogli, zostawiali informacje o swoim losie, mając nadzieję, że dotrą do zainteresowanych. Na rynku jego uwagę przyciągnął najbardziej okazały dwupiętrowy budynek wyróżniający się eleganckim wyglądem wśród innych domów, które ze względu na przesadziste bryły i wysokie spadziste dachy miały coś z wiejskiej zabudowy. Tak jak przypuszczał i tutaj, drzwi wejściowe i okna zaklejone były małymi kartkami z informacjami o zamiarach ludzi zmierzających na zachód. Nie znalazł jednak imienia, którego szukał. Wszedł do holu, powiesił płaszcz na wieszaku i skierował się do cukierni, długiego i wąskiego lokalu z okrągłymi stołami przykrytymi białymi obrusami i zgiętymi wygodnymi krzesłami. Wzdłuż niemal całej przeciwległej ściany biegł duży bufet pomalowany na biało, za którym stały wysokie gablotki. Zapewne przed wojną były zapełnione ciastkami, a gdy ich zabrakło, właściciel wstawił za szyby szklanki, kieliszki i filiżanki. Jedynie duży półmisek na ladzie, pełen egzotycznych owoców z gipsu, przypominał o zasobnej przeszłości. York rozejrzał się za gazetami, ale na stojaku przeznaczonym na nie wisiały tylko puste drążki.
Pan kapitan chce gazetę. Zza lady podniósł się grubas z wytartej marynarce. Mam tylko najnowszy Folkischer Beobachter. Podniósł do góry partyjną gazetę i podszedł z nią do stolika. Nic innego nie mamy, dodał jakby na usprawiedliwienie. Takie czasy. Kelnerka zaraz podejdzie. Słyszałem, że goście pana Gitrzowa mogą dostać prawdziwą kawę w tym lokalu. Jasne, jasne, podamy prawdziwą kawę szanownemu panu kapitanowi. Zapewnił grubas i wrócił na swoje miejsce za barem. York odwrócił głowę do okna, spoza którego dolatywał warkot przejeżdżających samochodów. Podszedł, aby zobaczyć, co się tam dzieje. Ciężarówki jedna za drugą wjeżdżały na rynek i parkowały przed ratuszem. Żołnierze w białych, maskujących bluzach zeskakiwali, ustawiali się w dwuszeregu i po chwili wchodzili do ratusza, gdzie zapewne przygotowano dla nich ciepły posiłek. Obrońcy, mruknął właściciel stojący obok Jorga. Obrońcy, co oni mogą? Wyraźnie nie wierzył w możliwości bojowe kilkunastoletnich chłopców, którzy nieporadnie wyglądali w hełmach, jakby za dużych, z długimi pancerfaustami na ramionach. Jorg wrócił do stolika i rozłożył gazetę.
Podać coś?
Do stolika podeszła kelnerka.
Jorg drgnął na dźwięk jej głosu. Podniósł wzrok na dziewczynę. Była średniego wzrostu, bardzo zgrabna, co podkreślała obcisła spódnica kończąca się tuż przed kolanami i bluzka, bardzo obcisła, co wyglądało kusząco, tym bardziej, że rozchylała się na biuście, ukazując koronkę stanika. Poprawiła dłonią pasemko włosów wymykające się spod czepka.
Słyszałam, że dla pana kapitana ma być prawdziwa kawa.
Szybko przyjechałaś, powiedział cicho, aby nie usłyszał właściciel. Ten jednak wciąż stał przy oknie pochłonięty obserwacją tego, co działo się przed ratuszem. Odczytałaś wiadomość? Mówił o ostatnim zdaniu w liście, jaki przekazał jej przez żołnierza, który odwiózł go do zamku. Tak znowu się chce odwrócić, choć na chwilę. Zły czas. Pierwsze litery składały się na nazwę nowego miejsca, do którego go oddelegowano.
Nic trudnego.
Gdzie mieszkasz?
Rosenstrasse 4, powiedziała pochylając się nad stolikiem, aby zebrać okruchy z obrusa.
I jeszcze paczkę Juno, dodał głośno.
Podam kawę, ale tych papierosów nie mamy. Przyniosę panu inne.
Uśmiechnęła się, pokazując dołeczki na policzkach i odwróciła się z wdziękiem, jakby starając się zrobić wrażenie na przystojnym oficerze.
Muszę mieć na nią oko. Właściciel odwrócił się od okna i podszedł do stolika. Pracuję u mnie od 3 dni, a zna już wszystkich oficerów w okolicy. Nie powiem, wieczorem przychodzą tutaj specjalnie dla niej. Ale moja żona nie lubi, jak personel zaleca się do gości. Zwracałem już jej uwagę. Mnie to nie przeszkadza. Jorg opuścił głowę, aby pozbyć się gadatliwego restauratora. Nie odezwał się też do kelnerki, gdy postawiła przed nim filiżankę i położyła paczkę papierosów. Przyjęła to z wyraźnym niezadowoleniem i odwróciła się w jeszcze bardziej taneczny sposób.
Zdawał sobie sprawę, że ludzie przysłani przez Globkego znaleźli sposób, aby przyglądać mu się, gdy siedział w cukierni. Rozkoszował się smakiem prawdziwej kawy, nie pamiętając już, kiedy po raz ostatni pił tak mocną i dobrze zaparzoną. Szybko przerzucił strony Wölkischer zapełnione zdjęciami i opisami okrucieństw, jakich dopuszczali się radzieccy żołnierze na zajmowanych terenach, co miało wzmacniać wolę obrony. Nie zauważył nawet, jak do restauracji weszła Anna Maria, trzymając pod pachą papierową paczkę, zapewne z materiałem, który kupiła u krawca.
Wracajmy już. Nie mogę patrzeć na te oddziały chłopców, których tu przywożą, aby zginęli.
Stanęła przy stoliku, nie zamierzając usiąść.
Jorg odliczył pieniądze i położył na talerzyku. Dostałem prawdziwą kawę.
Widzi pan, jak niewiele nam trzeba w czasie wojny? Filiżanka kawy...
Kelnerka wzięła pieniądze z talerzyka.
Zaraz wydam resztę.
Spojrzała nieco zakłopotana na banknot i szybko odeszła do bufetu.
Myślę, że nie warto zwiedzać miasta, skoro jest pan żołnierzem.
Zawsze bałam się uzbrojonych tłumów. Dziewczyna patrzyła przez okno na nadjeżdżające kolejne ciężarówki.
Pana reszta, dziękuję.
Kelnerka podała mu pieniądze.
Zebrał je ze spodeczka. Pod jednym z banknotów wyczuł przyklejoną bibułkę. Spojrzał przelotnie na kelnerkę, potwierdzając, że odnalazł ukrytą przesyłkę. Zostawił kilka monet na stoliku. Wychodząc z hotelu, kątem oka zauważył, jak z samochodu, który podjechał już bliżej drzwi hotelu, wysiadł mężczyzna ubrany po cywilnemu. Na pewno wejdzie do cukierni. Ciekawe, czy będzie pytał właściciela, co tam robiłem, czy tylko pójdzie się rozejrzeć, pomyślał.